Cześć, witamy Was wszystkich bardzo serdecznie. To jest kolejny odcinek podcastu NFL po godzinach. Ja nazywam się Michał Gutka, a ze mną tradycyjnie jest Kuba Kazula. Cześć, Kuba.
Cześć.
Dzisiejszy odcinek poświęcimy drugiej puli graczy, którzy przystąpią do draftu 2024. W pierwszej części tydzień temu omówiliśmy ofensywę graczy, którzy przystępują do draftu i występują na pozycjach w ataku. Dużo tam czasu poświęciliśmy przede wszystkim rozgrywającym. Dziś czas na defensywę, która, tak jak już ustaliliśmy w trakcie poprzedniego odcinka, nie dysponuje aż tyloma talentami, co atak. Najpierw jednak, zanim tematyka naszego podcastu wejdzie w obroty, to zapraszamy do Patronite oczywiście, patronite.pl/nflpg. Cały czas zachęcamy Was do tego wsparcia i za to wsparcie, które już płynie. Dziękujemy. I cóż, odliczanka, Kuba. Zostało 149 dni do startu sezonu 2024, więc sprawdzamy, kto w historii NFL został wybrany z tym numerem w drafcie. W tym roku należy on do Cincinnati Bengals. Pozostajemy w rundzie piątej. A kto został dawniej wybrany z tym numerem? No, Bengals już raz trafili z tym numerem dobrego zawodnika. W 2021 roku sięgnęli po kopacza Evana McPhersona, dokładnie z numerem 149 w piątej rundzie. I tak jak sobie przeszedłem przez te lata, to powiem Ci, Kuba, że kilku takich solidnych ligowców nazbierałem do tej naszej dzisiejszej odliczanki. Rok 2019, Hunter Renfrow, skrzydłowy, który teraz rozgląda się za drużyną, a występował w Las Vegas Raiders, i to oni także wybrali go w drafcie w 2019 roku. W roku 2015 running back Jay Ajayi został wybrany przez Miami Dolphins. W roku 2011 inny gracz tej pozycji, Dion Lewis, wybrany przez Philadelphia Eagles. W 2007 guard Uchenna Nwaneri został wybrany przez Jaguars. On niestety w 2022 roku zmarł. Jako zawodowy futbolista zaliczył 92 starty w karierze, a po karierze prowadził analizy na YouTubie. W 2003 roku inny z kopaczy, Mike Cyphers, wybrany przez San Diego Chargers jeszcze wówczas. W roku 2000 Kabir Gbadja-Biamila, to jest defensive end, wybrany przez Green Bay Packers. Jeden raz wybrany do Pro Bowl, 74,5 saków w karierze. I też do Green Bay Packers, rok 1994, running back Dorsey Levens, który w karierze wybiegał prawie 5000 yardów i złapał piłki na prawie 2500 yardów, zdobył Super Bowl z Green Bay Packers i raz wystąpił w Pro Bowl jako zawodnik Green Bay Packers. Czy masz tutaj swojego faworyta wśród tej wyliczanki, kogo byśmy uznali najlepszym zawodnikiem wybranym z tym numerem?
Najlepszym? Trudno w sumie, bo jest cała taka paleta solidnych zawodników po prostu. Nie ma nikogo, kto by się mocno wyróżnił. Dorzuciłbym jeszcze Michaela Dixona, czyli Pantera, Seattle Seahawks, draft 2018. To też taki trochę sweet spot na special teamerów, ta połowa piątej rundy, gdzieś mniej więcej tak to wygląda, czy nawet nie połowa. No już tak powiedzmy początek, w zależności od tego, ile jest kompików. Ale no taka piąta runda to już ten moment, kiedy drużyny zaczynają myśleć o formacjach specjalnych, stąd w kilku ciekawych kickerów, tak jak wspomniałeś, McPhersona, stąd Dixon i tak dalej. Ja oczywiście po homersku Diona Lewisa zawsze chętnie, ta mała pchła, która pomogła Patriots wygrywać również Super Bowl, więc i ciekawy przypadek zawodnika, który mimo tego, że opierał się bardzo na szybkości, to potrafił się podnieść po kilku poważnych kontuzjach, więc i dalej na tej szybkości nie stracić. Wiemy, że to nie jest takie oczywiste.
No ja bym wskazał właśnie Evana McPhersona jako bardzo dobrze zapowiadającego się kopacza, jako tego najlepszego. Przepraszam tutaj Michaela Dixona, on rzeczywiście powinien się tutaj znaleźć, bo Panterzy to też ludzie, też futboliści. Mój typ na najlepszego gracza tego zestawu to jednak Kabir Gbadja-Biamila, bo znaleźć bardzo produktywnego edge rushera na poziomie Pro Bowl, na poziomie kilkudziesięciu saków w karierze w piątej rundzie, no to jest duża sztuka. Pamiętam tego gracza jeszcze z dzieciństwa, z wczesnych lat interesowania się NFL. On miał w Packers ksywę KGB, KGB, no bo takie ma inicjały. Kabir Gbadja-Biamila. Jeśli dobrze pamiętam, to on miał chyba nawet brata, który grał w NFL. Zaraz to jeszcze sprawdzę, ale wydaje mi się, że Gbadżów Biamilów było w NFL dwóch. No ale właśnie, w piątej rundzie draftu wziąć sobie tak dobrego zawodnika, który spędził 9 lat w NFL, to jest sztuka. Tyle jeśli chodzi o odliczankę i zaraz przejdziemy do największych talentów defensywnych tego draftu, ale najpierw też mamy do nadrobienia ligowe, newsowe zaległości, przepraszam, najmocniej. Najważniejsza wydarzyła się w zasadzie chwilę po tym, jak w zeszłą środę opublikowaliśmy podcast. Mamy takiego pecha w NFL po godzinach, że duże newsy lubią na nas spadać tuż po publikacji podcastu, no ale żeby w kwietniu się tak działo, to myślałem, że do tego nie dojdzie. A mianowicie ominęła nas dosłownie o kilka godzin informacja o tym, że Stefan Diggs został wymieniony przez Buffalo Bills do Houston Texans. Znany skrzydłowy jest oddany przez Buffalo Bills do Houston za... Może inaczej, Stefan Diggs plus wybory z rund 6 w tym roku i 5 w przyszłym lądują w Houston Texans, a Houston Texans oddają wybór z drugiej rundy draftu, w dodatku z przyszłego roku i w dodatku nie swój, bo pozyskany niedawno w wymianie od Minnesota Vikings. Bills nie dość, że pozbywają się klasowego skrzydłowego, to jeszcze muszą przełknąć 31 milionów dead salary cap po kontrakcie Stefana Diggsa i to też warto zaznaczyć, że Houston Texans odcięli z tej umowy Stefana Diggsa, którą przejęli, te tak zwane void years, czyli te lata, które zostają niejako na umowie i jeszcze obciążają salary cap, oni cały ten kontrakt Diggsa tak naprawdę kumulują na jeden najbliższy sezon. I niektórzy po upływie czasu, tak widziałem takie głosy, że mówili, dziwna w sumie decyzja, że Houston Texans sięgają po zawodnika, który no nie ma pewności, że będzie z nimi więcej niż jeden rok. Ale zanim o Texans, to chcę porozmawiać o Buffalo Bills, bo dużo ludzi było jednak zdziwionych tym wszystkim. Te relacje Stefana Diggsa z szatnią, z sztabem trenerskim Buffalo Bills, tak gdzieś od półtora roku mówiło się, że nie są najlepsze. No i co w związku z tym, że odchodzi Stefan Diggs, Kuba? Czy to oznacza, że fani Bills muszą się szykować na rok przejściowy? Czy to jest drużyna, która w tym sezonie będzie miała ciężary, żeby ponownie wygrać własną dywizję? No i czy Josh Allen to rzeczywiście jest taki nowy Cam Newton, czyli nie dość, że super freak atletyczny, to jeszcze ma drużynę wokół siebie pod tytułem Josh, zrób to sam.
Trochę tak jest w tej chwili, można powiedzieć, że nawet ktoś widziałem analogię jakąś podał, że też była bardzo podobna sytuacja w Panthers tamtych i skończyło się to wyborem Kelvina Benjamina w pierwszej rundzie, więc i to co ciekawe z 28 pikiem, który mają Bills w tegorocznym drafcie, więc jeśli ktoś lubi takie, nie wiem, przesądy i historie się powtarzające i kibicuje Bills, to może się troszkę przestraszyć, no ale generalnie tak, patrząc na Bills, Bills próbowali wszystko w ostatnich kilku latach, żeby zdobyć Super Bowl, nie udało im się to. Te ruchy z tego sezonu pokazują, że nie chcą być tą drużyną, która kopie tę puszkę po drodze, idąc spacerem i te pieniądze cały czas przesuwa na kolejny rok i przesuwa. Nie chcą być taką drużyną. Postanowili, że robią, no nie przebudowę, bo trudno robić przebudowę z rozgrywającym pokroju Josha Allena, ale robią przebudowę taką, no competitive rebuild, jak to już mówiliśmy kilkukrotnie. Oni próbują przebudować roster, jednocześnie pozostając w grze o mistrzostwo. To, czy im się to uda, to się okaże, ponieważ no, wielu weteranów odeszło z Bills w tym off-seasonie i to tacy, którzy byli no, liderami tej drużyny przez lata. Oczywiście o tym, że odejdą Carlos Hyde czy Jordan Poyer, to już trochę mówiliśmy, bo to jest starsza
Micah para safety.
Micah Hyde. Carlos Hyde,
tak,
był Carlos Hyde.
Tak jest.
Micah Hyde i Jordan Poyer. To już wiedzieliśmy, ale to i tak nie oznacza to, że wiedzieliśmy, że odejdą pewnie, to wcale nie znaczy, że było łatwiej ich zastąpić, bo na ten moment w Bills jest w zasadzie chyba tylko Taylor Rapp, którego oni podpisali rok temu i który był ich backupem, a tak kogokolwiek obok to średnio. Oczywiście jeszcze kilku weteranów na safety zostało na rynku, chociażby Justin Simmons. Pytanie tylko, czy no skoro pozbyli się weteranów, to chcą weteranów ponownie, czy to nie jest po prostu, czy oni nie chcą po prostu odmłodzenia na tej pozycji. I o ile od tamtych się spodziewaliśmy, to Diggsa już mniej. Raczej wszyscy już zdążyliśmy powiedzieć, że tam jakieś tradycyjne co off-seasonowe tweety Stefana Diggsa i zaraz będzie 2 tygodnie dramy i wszystko się skończy i znowu będzie grał w Bills tak jak grał w ostatnich sezonach. Tym razem nie. Uważam, że to jest dobra wartość dla Bills. Widziałem nawet chyba na naszej grupie patronów twierdzenie, że to trochę za mało za Diggsa, za skrzydłowego tego pokroju. Ale z drugiej strony, no już pomijam te inne wymiany, które mieliśmy w tym off-seasonie za skrzydłowych, ale Diggs no jest mimo wszystko skrzydłowym, który ma już ponad 30 lat. do tego wszystkiego dochodzi fakt, że no, końcówkę sezonu miał nie najlepszą, chyba tam w drugiej połowie sezonu miał tylko jeden mecz powyżej 75 yardów w ogóle, więc to był chyba jego najsłabszy okres od dłuższego czasu. Sporo się mówiło o ofensywnym koordynatorze, że to może on, że widziałem taką opinię przy tradzie Stefona Dixa, jeden z dziennikarzy pisał, że pytając się innych trenerów w lidze o Joe Brady'ego, czyli ofensywnego koordynatora, który przejął te obowiązki w drugiej połowie sezonu, to że on ma fajne pomysły, ale nie potrafi otwierać swoich skrzydłowych schematycznie. Czyli to, co na przykład robi Kyle Shanahan. Czyli że jego skrzydłowi są świetni sami w sobie, ale te zagrywki, jakie wywołuje Kyle, sprawiają, że oni w ogóle potrafią być w pewnym momencie sami na środku boiska, nie kryci przez nikogo w obrębie kilku metrów. I że Joe Brady ma z tym lekkie problemy. To, czy faktycznie ma te problemy, to się okaże, bo dostanie swoją szansę kolejną. Natomiast to jest takie... Z jednej strony rozumiem Bills, zaradkowo jeśli wychodzą po raz kolejny te różne tweety i zaczyna się robić kwas w szatni. Z drugiej strony rozumiem Texans, no bo Texans mają rozgrywającego, świetnego rozgrywającego na rookie kontrakcie dopiero po pierwszym roku, więc oni mają teraz 3 lata, że tak powiem, rozpusty, jeśli chodzi o rynek, i oni muszą szaleć i się starać zbudować jak najlepszą drużynę. To jest jakby nie patrzeć drużyna z divisional round, tak? Do Super Bowl mogło być im daleko poziomem, ale w teorii to były tylko 2 mecze od Super Bowl. Dlatego muszą się wzmacniać i dobrze się wzmacniają tymi weteranami w tym off-seasonie. Widać, że mają do tego podejście, że jest gramy na już,
no właśnie, skoro grają na już i byli 2 mecze od tego Super Bowl, to czy dzisiaj Houston Texans to jest najpoważniejszy konkurent Kansas City Chiefs w AFC?
Czy najpoważniejszy, to nie wiem. Chciałbym zobaczyć najpierw, po sporo tych zmian mimo wszystko było w Texans i chciałbym zobaczyć, jak to na boisku wygląda. Natomiast no jeden z na pewno. Jak popatrzymy, no Bills... No Bills się na tyle osłabili w tym off-seasonie, że no nie postawiłbym ich ponad Texans na pewno. To jest tak, ktoś dobrze zauważył, że w ostatnie kilka lat, jak zaczynaliśmy off-season, to za każdym razem kandydatów do Super Bowl pewnych było 2 i to byli Chiefs i Bills. A resztę to zobaczymy, jakim off-season pójdzie. No teraz to się zmienia, pierwszy raz od dłuższego czasu, że tych Bills nie ma w tym gronie. No i nic dziwnego, bo naprawdę mało kogo Bills dodali, wielu weteranów odeszło. Na co gorsza, muszą polegać na drafcie, który ostatnio nie wychodził im zbyt dobrze. I to jest teraz ten największy znak zapytania. Oczywiście może się nagle okazać, że będą mieli świetny draft. To różnie z tym bywa. Tak jak, nie wiem, John Schneider w Seahawks chociażby, kiedy po kilku latach słabego draftowania nagle jednym draftem przyspieszyli przebudowę. Może być też tak tutaj, ale no ostatnie kilka lat nie wskazuje, żeby Bills jakoś mieli jakąś super klasę wydraftować. Dlatego
no za tydzień planujemy case. Sobie, że tak tylko uzupełnię, za tydzień planujemy porozmawiać o takich drużynach, które potrzebują dużych wzmocnień w drafcie, czy po prostu potrzebują jakiegoś przełomowego draftu. Też o drużynach, które będą miały dużo wyborów. Generalnie o drużynach, dla których to jest ważny draft z różnych powodów. Jestem przekonany, że będziemy tam mówić o Buffalo Bills pod tym kątem.
Tak, zdecydowanie. Tak ogólnie trzeba powiedzieć, że AFC East zrobiła się bardzo ciekawa, bo Bills stali się gorsi, to na ten moment trudno z tym w ogóle polemizować. No jeśli tracisz zawodników i prawie nikogo nie dodajesz, no to stałeś się gorszy. To absolutnie co do tego nie ma wątpliwości. Dolphins też powiedziałbym, że na ten moment stali się gorsi, stracili kilku ważnych zawodników, zwolnili Xaviera Howarda, odszedł Christian Wilkins, mają kilka pomniejszych podpisów w wolnej agenturze, ale to nie są takie podpisy, które powiedziałbym, że robią krok do przodu z tą drużyną. Tu też istotny bardzo będzie draft, szczególnie myślę w linii ofensywnej, bo odszedł Robert Hunt też przy okazji. Czekaj, czy dobrze mówię? Robert Hunt. Imię Robert przy futboliście amerykańskim nie wygląda naturalnie, także od razu się musiałem zastanowić. Odszedł Robert Hunt, odszedł Xavier Howard, to akurat sami o tym zdecydowali, odszedł Christian Wilkins. No i na przykład w tej linii ofensywnej, defensywnej zresztą też, bo na defensive tackle mają w związku z tym dziurę aktualnie po odejściu Christiana Wilkinsa. Oczywiście mają bardzo dobrych edge rusherów, ale w środku troszkę słabiej. No i w linii ofensywnej również jest dziura, no bo Robert Hunt, to myślę, że można spokojnie powiedzieć, że był ich najlepszym środkowym liniowym. Wraca Isaiah Wynn, ale Isaiah Wynn To jest zawodnik, który co roku w zasadzie w swojej karierze męczy się z kontuzjami, nawet jeśli grał solidnie, jak grał w ubiegłym roku. Na centrze, jeśli dobrze pamiętam, podpisali Corey'ego Brewera, który jest bardzo ciekawym schematycznie dodatkiem do systemu Kyle'a Shanahana, czyli do Mike'a McDaniela, ale z tym poziomem ostatnio to było u niego różnie.
Czekaj, Corey'ego czy Arona, bo Corey to był w NBA, wydaje mi się. Aaron Brewer chyba się nazywa centrum. Jakoś dzisiaj nie trzymałem się na dzisiaj woda.
Aaron Brewer. Aaron Brewer. Corey Brewer, inna kwestia faktycznie. To on faktycznie ostatnio z poziomem było różnie. A jednocześnie no, najlepszym liniowym Dolphins dalej jest Teron Armstead, który dalej nie zagrał w pełni zdrowego sezonu od nie wiem jak dawna. Więc ta linia to jest no, coś, co... No, ogólnie i Mike McDaniel, i sam Tua tego Wailoa całkiem dobrze radzili sobie z tym, żeby jak najszybciej piłkę wyrzucać i żeby ta linia nie była takim decydującym czynnikiem w ostatnich latach. No ale trudno na to nie patrzeć, nawet chociażby w kontekście gry biegowej też, bo ta gra biegowa to również w dużej mierze zależała od tego środka, który teraz jest troszkę na ten moment rozbity. No, na tę chwilę, gdyby Dolphins mieli wyjść dzisiaj na mecz, to ten środek tworzyliby pewnie Wynn, Brewer i Eichenberg. Nie jest to coś, co by mnie martwiło, jakbym był defensywnym koordynatorem. No i ten Armstead, który no, będzie grał, aczkolwiek chyba już przepąkiwał trochę o końcu kariery i to jest no i na ten moment trudno stwierdzić, że to jest tackle, który na pewno ci da, może niewykluczone, może się nagle okazuje, że zagra na koniec zdrowy sezon, ale szanse są na to niewielkie. Z kolei do Jets wraca Aaron Rodgers, też wyraźnie się wzmacniają. No i Patriots są ciekawi z tego względu, że mogą wybrać rozgrywającego w drafcie. I tak ta dywizja z tej bardzo mocnej stała się taką dywizją drużyn ze sporymi znakami zapytania mimo wszystko. Dlatego jeśli chodzi o kontenderów w AFC, to tutaj na razie bym ich nie szukał, nie w tej dywizji. Na pewno AFC North, bo to Ravens też są troszkę osłabieni odejściem Mike'a McDonalda, ale wydaje mi się, że cały czas są na tej półce. Bengals po powrocie Joe Burrowa. No i Texans, którzy no, też w swojej dywizji nagle stają się pewnymi faworytami, kiedy jeszcze rok temu wydawało nam się, że Jaguars przez kilka lat będą wygrywać te dywizje, jak się nic nie wydarzy. Znaczy, no wydarzyło się, tak? No, wydarzyło się, że odpalił CJ Stroud. No to jest dość duże wydarzenie w tym kontekście. No i tak, no jakbym miałbym powiedzieć faktycznych kontenderów teraz, to wskazałbym pewnie te cztery drużyny. Do tego dochodzą Browns, jeśli nagle się okaże, że Deshaun Watson coś jednak więcej potrafi i coś więcej pamięta, niż to pokazywał w ubiegłym roku. No i oczywiście ta AFC, z której ktoś tam na pewno wyskoczy. Pytanie tylko kto, bo na ten moment trudno przewidywać.
Z tego co słyszę, to jakiś pożar jest w twojej okolicy, bo cały czas z tyłu tam. Już to kiedyś tłumaczyliśmy, bo często dostajemy o to pytania od naszych słuchaczy. Kuba mieszka w ścisłym centrum Warszawy, więc tam są koguty na wszelkich służb odpalane na porządku dziennym. Mam nadzieję, że się nie przestraszyliście, jeżeli słuchacie
Sejm tego. Sejm niedaleko, więc też często różne biura ochrony, nawet na kugutach i tak dalej, przejeżdżają tędy, więc no niestety.
Protesty i inne takie sprawy. Obyśmy was nie przestraszyli na jakimś spacerze, nie jadą po was, spokojnie. No, ja jestem bardzo ciekawy tej wymiany, bardziej pod kątem tego, jak długo Diggs będzie grał w Houston Texans, bo tak jak mówiłem, trochę księgowości się tam wydarzyło, tak naprawdę to może być tylko roczne wypożyczenie, ale CJ Stroud jest obudowany rewelacyjnie. Joe Mixon, Stefon Diggs, Tank Dell, Nico Collins, Jordan Dalton Schultz, znowu bym pomylił imię, Dalton Schultz i jeszcze wydaje mi się, że kilka pociągnięć można zrobić w linii ofensywnej i ten CJ Stroud będzie obudowany jak należy. Ja po transferze
tak,
Diggsa...
Nawet jeśli jakoś mocno nie jest zbudowana ta linia, no to na najważniejszej pozycji lewego tackla jest Laremy Tunsil, jeden z najlepszych w lidze, więc...
To już jest duży budulec, a w zeszłym sezonie mimo problemów w tej linii CJ Stroud sobie radził, więc może jeżeli wszyscy będą zdrowi, to przynajmniej będzie tutaj większy spokój. Ale ja po tym transferze Diggsa, pierwsze co pomyślałem to, że będę brał w fantasy Joe Mixona, bo nikt nie będzie tam otaczał linii i zamykał przestrzeni biegowych, tylko będzie cofanie tylko się do krycia i strach przed CJ Stroudem.
Pytanie, czy Joe Mixon właśnie z takiej drużyny też nie przychodzi?
Trochę tak, ale ja Joe Mixona zawsze w jakiejś drugiej rundzie fantasy lubiłem wybrać i to był taki running back 12 przez cały sezon. Nigdy nie miałem problemów z Joe Mixonem, tylko musiałem sobie jego zmiennika złapać, Samaje Perine'a w ostatnich latach na przykład z Bengals. I wtedy jak sobie wezmę Mixona i Pierce'a w tym roku z Texans, to też będę w fantasy zadowolony. Co do jeszcze Dixa, zmienia numer na numer 1, z takim numerem będzie grał w Houston Texans, no i ma być numerem 1 na skrzydle, ale nie zdziwię się, jeżeli to będzie rzeczywiście tylko roczny takie wypożyczenie Dixa za drugą rundę draftu z przyszłego jeszcze naboru, bo Nico Collins niedługo będzie pewnie potrzebował nowego kontraktu. Być może to on ma większe już teraz w karierze, na tym etapie kariery, zadatki na bycie takim samcem alfa na skrzydle. Nie wiem też, jak Dix ewentualnie taki podział ról zniesie, bo to jest zawodnik, który lubi kręcić nosem. Ale tak czy inaczej, robią Texans to, co do nich należy, czyli obudowują CJ Stroud, póki ten jest jeszcze tani.
A Bills muszą liczyć na to po prostu, że zrobią to, co zrobili Vikings po odejściu Dixa, czyli przebiją go jeszcze lepszym skrzydłowym, bo Vikings oddali Dixa i w tym samym wyborem wybrali Justina Jeffersona, więc wszyscy byli szczęśliwi. Pytanie, czy Bills potrafią zrobić coś podobnego, niemniej, przepraszam, jeśli mówimy o drafcie, to no, skrzydłowy do Bills z tą 28 albo po ewentualnym trade-upie, no to jest chyba, no jeśli miałbym stawiać, to to jest najpewniejsza opcja do tego, co Bills powinni tu zrobić i co myślę, że, o czym myślę, że będą sami myśleć, no bo jeśli chcesz być drużyną walczącą o Super Bowl, a twoim najlepszym skrzydłowym jest w tej chwili Curtis Samuel, no to ja Curtisa bardzo lubię, ale ja go bardzo lubię mimo tego, że mu nie szło w ostatnich sezonach, więc nie dałbym mu też szansy, żeby był numerem jeden w jakimkolwiek ataku, szczególnie takim walczącym o mistrzostwo, więc no, kogoś tam potrzeba na pewno. Na rynku nie bardzo już ktokolwiek jest, tak jak mówiliśmy wielokrotnie, że na tym rynku wolnych agentów w tym roku z takich faktycznie zawodników mogących być game changerami dla drużyny, no to był Calvin Ridley i w zasadzie tyle, a też na pewno Bills nie byłoby stać na podpisanie takiego zawodnika, nawet gdyby chcieli. Więc trzeba szukać w drafcie, no i myślę, że raczej szybciej niż później Bills będą tego szukać, bo to jest dobra klasa, głęboka klasa, ale no wiadomo, im wyżej wybierzesz, tym większa szansa na to, że ten większy talent do ciebie wpadnie.
Z rzeczy, które nas ominęły, kilka przedłużeń kontraktów. Kyle Dugger zostaje w New England Patriots 4 lata i maksymalnie $66 milionów. Tak wygląda ta umowa. Derrick Brown, defensive tackle, zostaje w Carolina Panthers 4 lata, $96 milionów i $63 miliony gwarantowane. Jordan Mailata zostaje w Philadelphia Eagles 3 lata i $66 milionów. Taki flagowy success story tego programu IPP, czyli International Pathway Program, dla zawodników spoza USA, z różnych kontynentów, którzy mogą swój talent do gry futbol amerykański pokazać i w tej lidze się znaleźć. A skoro o tym programie IPP mowa, to Louis Riz-Zamit, czyli walijski rugbysta, podpisał kontrakt z Kansas City Chiefs. Widziałem, że już jest delikatna pompka, nawet w brytyjskich mediach. Louis Riz-Zamit był widziany na trybunach meczu Chelsea-Manchester United w sektorze wyjazdowym, w sektorze gości. Jest fanem Manchester United, widziałem też zdjęcia z Harrym Maguire'em, więc Wielka Brytania dowiaduje się, że ma takiego zawodnika, więc to może być...
Inaczej, Wielka Brytania o nim wiedziała, tylko się dowiaduje, że będzie grał w futbol. Ktoś tak mi napisał, oczywiście ja aż tyle w rugby 15-osobowym nie siedzę, troszkę w 7-osobowym bardziej, jeśli już. Natomiast no, ktoś mi napisał, że to jest taki trochę porównanie, jak gdyby Kylian Mbappé, nie aktualny, a ten młody z Monako nagle postanowił zmienić dyscyplinę, że to był taki talent w rugby. Więc no, to jest naprawdę ciekawe porównanie.
No to fajnie, ciekawie, bo te przeszczepy z rugby, tak mówiąc brzydko, to się w NFL różnie sprawdzały, szczególnie jeśli mówimy o tych pozycjach, gdzie ktoś miał biegać, być fullbackiem skrzydłowym, bo taki Jordan Mailata przyszedł z futbolu australijskiego, ale on jest człowiekiem blokującym. Takich opcji było kilka w historii tego programu, ale jeśli chodzi o zawodników, którzy grali w rugby i mieli tę piłkę nosić w NFL, mówiąc kolokwialnie, to ja sobie nie przypominam wielu historii. Nate Ebner był przez lata taki gość, który się tułał głównie między practice squadem a pierwszą kadrą, ale Louis Riz-Zamit to podobno duży talent.
On był przez lata w New England Patriots i był mistrzem kilkukrotnym, tylko że on był special teamerem wyłącznie. On tam tak. Nikt mu nie dawał piłki, że tak powiem. On ostatecznie chyba nawet z, chyba ostatecznie, znaczy tak, znaczy nie chyba, tylko na pewno ostatecznie nie był nawet żadną rolą ofensywną, tylko oficjalnie był safety. Także to w ogóle inna kwestia. No i był special teamerem. Głównie na safety nikt go nigdy nie widział chyba. Także zresztą Rhys Summit jest, od razu ktoś zauważył, że to jest bardzo dobry podpis w kontekście nowych kickoffów, bo to może być miejsce, gdzie jego szybkość, jego doświadczenie z rugby się mocno przyda, dlatego to jest na pewno ciekawa opcja. Najciekawsza opcja z IPP, prawdopodobnie, być może od czasu Mailaty właśnie, od czasu, kiedy Mailata został wydraftowany przez Eagles. Co więcej, nie jest jedynym zawodnikiem z IPP, który już podpisał kontrakt. Saints podpisali Kopacza chociażby. Widać, że coraz częściej zerkają w NFL na ten program. Wiadomo też, że od tego roku wszystkie drużyny mają to dodatkowe miejsce w practice składach na zawodnika międzynarodowego, więc co komu szkodzi podpisać kogoś, któregoś i po prostu go mieć na wypadek, gdyby się okazało, że odpali. Myślę, że jeszcze wielu zawodników podpisze kontrakty lub trafi z IPP, lub może w drafcie, gdzieś w końcowych rundach. Kto wie. Mówiliśmy o tym, że ta pula talentów w drafcie w tym roku jest mniejsza trochę niż w poprzednich latach, że jest bardzo mocna na szczycie, ale już tak w szóstej, siódmej rundzie niektórym drużynom może skończyć się board i stwierdzą, że w sumie nie mają żadnego zawodnika, którego by chcieli wydraftować. No i wtedy niewykluczone, że taka próba bez ryzyka żadnego, bo i tak nie było kogo innego wybrać się, na któregoś z zawodników z IPP trafi. Już w tamtym roku znacznie większa liczba zawodników z tego programu podpisała kontrakty w NFL niż powinna, bo tam z założenia jest ich czterech, którzy trafiają do jednej dywizji, a tam chyba 8 czy 9 podpisało umowy jako niewydraftowani i niewzięci w programie. No teraz już mamy nawet przed tym programem, przed zakończeniem tego programu są podpisywane umowy, to już w ogóle co innego. I też myślę, że spokojnie ta grupa się nazbiera, szczególnie, że wrażenie robią ponoć kickerzy z Irlandii, z Australii, z futbolu galijskiego, z futbolu australijskiego, a wiemy, że z kickerami jest trochę problem w NFL, bo ci ludzie kopiący piłkę całe życie w innej dyscyplinie często się sprawdzają, a ci w NFL z tym bywa różnie, dlatego nie dziwię się, że aż kilku kickerów by z tego programu do NFL trafiło, szczególnie, że w drafcie, o którym za chwilę będziemy rozmawiać, chyba nie ma w tym roku takich pewniaków, jak chociażby rok temu był Jake Moody, który w trzeciej rundzie poszedł do San Francisco 49ers, więc ciekawe na pewno do śledzenia i wydaje mi się, że znacznie ciekawsze niż w poprzednich latach. Wydaje mi się, że w pewnym momencie, znaczy na początku tego programu to wyglądało to tak, że po prostu wytypowano dywizję, dywizja wzięła jednego z tych tam 9 gości, jak Antek Podgórski był w IPP, to było 9 gości w finale, 4 trafiało do ligi, ewentualnie jak ktoś chciał innych, to może innych, ale raczej zazwyczaj nie chciał. To było po prostu 4 gości wybieranych do danej dywizji, która w tym roku została wybrana do IPP. I to tyle, zazwyczaj trafiali do practice składu i pobyli sobie tam 2 lata, dopóki mieli ten wyjątek na zawodnika międzynarodowego. W zasadzie chyba jedynym gościem poza Mailatą, który taką dłuższą karierę ma w NFL, to jest Jakob Johnson, czyli fullback z Niemiec, który zaczynał w New England Patriots, potem był w Raiders, teraz jest chyba wolnym agentem, więc to inne z takich nazwisk. Natomiast teraz wydaje się, że liga faktycznie zaczyna zwracać uwagę na kopaczy, ale też na tych atletów pokroju Rhysa Summita, pokroju wszystkich bardzo dużych, ofensywnych, liniowych, a wiemy, jak bardzo NFL lubi dawać szansę takim zawodnikom, który, jak to się mówi, warunków fizycznych nie nauczysz, a wszystkiego innego już możesz. I NFL ma takie podejście do zawodników, a patrzyłem na niektórych z tych zawodników, to tam naprawdę nie pamiętam w tej chwili nazwiska, jest brytyjski liniowy, który ma już kilka wizyt z drużynami NFL również, więc możliwe, że też podpisze przed draftem, ale on tam miał chyba 6,8 wzrostu, czyli to na nasze to jest ponad 2 metry. Wagi troszkę mało jak na liniowego, więc to jest klasyczna kwestia, że musiałby troszkę przymasować, jak trafi do NFL, ale jednocześnie tam biegał chyba 40 w 4,80, także to już w ogóle inna kwestia. I tacy atleci się pojawiają na całym świecie z różnych dyscyplin, a wiemy, że NFL lubi sobie na takiego spojrzeć i powie, i powiedzieć, fantastycznie, grunt, że jest atletą, techniki, to już my go nauczymy.
Jeszcze z takich graczy z IPP, którzy jakąś tam karierę w NFL robią, ale to nie jest może jakiś wielki, historia wielkiego sukcesu. Efe Obada jest jeszcze
taki liniowy.
Brytyjczyk nigeryjskiego pochodzenia, on już kilka zespołów zwiedził, teraz jest w Washington Commanders, szybko sobie go wbiłem w maszynkę Google, 15 saków w NFL, więc jak na takiego rotacyjnego defensive enda z końcówki ławki, to jest jakieś tam odznaczenie swojej obecności w NFL. No dobrze, to jeżeli mówimy o talentach i zeszliśmy na defensywę, to przejdźmy do głównej tematyki tego odcinka, czyli talenty defensywne tegorocznego draftu. Mówiliśmy dużo o ofensywie i już wtedy zahaczaliśmy o to, że w defensywie aż tylu talentów nie ma, ale w zeszłym tygodniu pojawiło się w naszym podcaście takie określenie, że drużyny, jak mają stworzone te swoje rankingi, swoje tablice, to nie jest to tak skonstruowane, że skoro są 32 numery w pierwszej rundzie draftu, to oznacza, że to są 32 talenty dostępne na miarę pierwszej rundy, że zazwyczaj to jest na przykład max 20, 16 w biedniejszych draftach, 12 takich gości, to takie pytanie wprowadzające. Ilu zawodników z defensywy łącznie oceniłbyś w tym roku jako taki prawdziwy, pierwszorundowy talent? Jesteś scoutem drużyny w NFL, ty masz zrobić taki draft board i tak wycenić te talenty. Ilu to jest ludzi na pierwszą rundę, tak w domyśle, niezależnie od roku, w którym przystępowaliby do draftu?
No, zaczekaj, już policzę to sobie. Siedmiu, ośmiu, tak stawiam.
A w ofensywie pewnie... No, mówiliśmy...
No, na pewno więcej, mhm. Bo skrzydłowych byłoby czterech. Adonai Mitchell może nie jest takim czystym pierwszorundowym wyborem, więc rozgrywających czterech albo trzech, w zależności od tego, jak to patrzy na J.J. McCarthy'ego, czy to jest tylko projekt, a projekty, nawet jeśli fajne i bierze się w pierwszej rundzie, to niekoniecznie muszą być na tą pierwszą rundę ocenione. No to powiedzmy nawet w tej mniej, w tej bardziej pesymistycznej opcji, trzech rozgrywających, czterech skrzydłowych, no, offensive tackle, pięciu, sześciu plus Brock Bowers, no to jest znacznie większa grupa.
No właśnie, czyli ja tak w tej defensywie...
No i nawet, tych... nawet środkowych liniowych myślę, że z jeden mógłbym się znaleźć, więc... Mhm.
No, widziałem ostatnio taśmy, znaczy skróty z taśmy Jacksona Powersa Johnsona, który tam nękał ludzi i się dowiedziałem, że on jeszcze grywał miejscem jako defensive tackle na uczelni. To w ogóle ciekawostka.
No to częsta sprawa akurat, jeśli chodzi o środkowych liniowych z obu stron. Lubią sobie poprzechodzić na drugą stronę.
Tak, natomiast tutaj w defensywie znowu przejdziemy sobie pozycjami, tak jak to miało miejsce w ataku, i zaczynamy od pozycji edge rushera, która jest bardzo wartościową pozycją, po którą też bardzo często drużyny sięgają w pierwszej rundzie draftu, bo to są zawsze wartościowe sprawy, jeżeli można mieć świetnego zawodnika w młodym wieku na tej pozycji i tą kontrolę nad piątym rokiem kontraktu, czyli to, co daje drużynom wybór w pierwszej rundzie. Nieraz jest tak, że mówi się, że tych edge rusherów jest na przykład trzech wybitnych, czy trzej to wybitne talenty pójdą na pewno w pierwszej rundzie draftu, a potem okazuje się, że gdzieś pod koniec pierwszej rundy idzie jeszcze trzech, czterech kolejnych, że drużyny właśnie liczą na to, że ci zawodnicy będą się rozwijali i że będą mogły kontrolować ich przyszłość przez pięć pierwszych lat w NFL. Czy w tym roku widzisz potencjał na coś podobnego i jak w ogóle wygląda jakaś hierarchia talentów na tej pozycji?
Widzę coś podobnego. Zacznę od trzech. Akurat hierarchia, jeśli chodzi o edge rusherów, jest dość wyraźnie zaznaczona, mam wrażenie, w tym roku. Wszyscy wiedzą i w zasadzie tak to się układa, że jest trzech bardzo mocnych edge rusherów, no, którzy raczej wiemy, że pójdą w pierwszej rundzie i trudno sobie wyobrazić, że nie, o tak. Znaczy, może... Teraz zresztą powiem o jednym z nich, dlaczego może przy jednym nie jest trudno sobie wyobrazić, że nie pójdzie w pierwszej rundzie. Natomiast jest to trzy nazwiska: Dallas Turner, Laiatu Latu i Jared Verse. To jest ta trójka, o których się mówi, chociażby w kontekście Falcons z ósemką. Ale ta pozycja rushera jest o tyle ciekawa, że wszyscy wiemy, że to są zawodnicy z pierwszego rzędu, ale nikt nie jest w stanie powiedzieć, jaka będzie kolejność. Bo każdy z nich jest inny, każda drużyna będzie miała całkowicie inaczej ustawiony board, jeśli chodzi o tę trójkę. Więc równie dobrze może być Dallas Turner z ósemką, a Jared Verse wybrany po 20 wyborze. A równie dobrze może być na odwrót, też myślę, że by się mało kto zaskoczył. Dallas Turner chyba ma taki największy potencjał atletyczny. Dużo na tym polega. Ma taki, mam wrażenie, że sporo, jeśli o to chodzi, jest, no ma taki największy sufit może z tej trójki i to jest coś, co na pewno będzie te drużyny przyciągało. Jared Verse jest takim bardziej może siłowo grającym zawodnikiem, bo Turner to przede wszystkim szybkościowiec, mam wrażenie. Jared Verse jest trochę siłowym, bardziej edge rusherem, który może troszkę w środku nawet by pomógł czasem. Natomiast Layatu Latu to jest zawodnik, który nie jest, jest chyba najmniej atletyczny z całej trójki, ale jednocześnie jest najbardziej przygotowany pod względem technicznym, bo jeśli chodzi o różne, to na co się zwraca uwagę często przez edge rusherów, na edge rusherów, to na jak wiele sposobów jesteś w stanie wygrać potyczkę z ofensywnym liniowym. Bo jeśli na przykład ktoś ma jeden ruch, no to jest lekki znak zapytania, bo co jeśli drużyny się w NFL do tego przyzwyczają i ofensywni liniowi ten jeden ruch będą ci zbijać cały czas? I co jeśli nie masz szerokiego wachlarza zagrań? I tak trochę może być, mam wrażenie, z Turnerem, chociaż tu jest potencjał na to, żeby on się troszkę bardziej rozwinął. Może też trochę poniekąd z Wersem, w zależności od tego, jak na to spojrzymy u jednego i u drugiego. Natomiast Layatu Latu ma ten wachlarz, mimo że jest najmniej atletyczny z nich, to ma ten wachlarz najszerszy, więc to jest kwestia tego, czego chcesz. Chcesz potencjału, to bierzesz Turnera. Chcesz być może najbardziej gotowego zawodnika, to bierzesz Latu. Chcesz kogoś bardziej grającego siłowo, bierzesz Wersa. Jeśli chodzi o tego, co powiedziałem, że jestem sobie w stanie wyobrazić, że nie pójdzie w pierwszej rundzie, to jest Latu, dlatego że on 2 lata temu skończył karierę przez problemy z kontuzjami i on wrócił w sezonie 2023 dopiero co, więc nawet jeśli wrócił, wszyscy są zadowoleni, że wrócił, wszyscy na niego liczą w kontekście draftu, no ale jednak bez powodu kariery, z powodu kontuzji nie kończysz i te medikale i te badania na pewno dla drużyn przy nim będą najbardziej istotne. To jest ten rząd pierwszy tych trzech zawodników, których spokojnie można brać w pierwszej rundzie, nawet w pierwszej dziesiątce i myślę, że nikt by tutaj jakoś mocno nie narzekał. Powiedziałeś o tym, że zawsze ci edge rusherzy wskakują na koniec pierwszej rundy i tu też są tacy kandydaci, mam stworzony z tego drugi rząd i to są zawodnicy, których ja bym w pierwszej rundzie nie wybrał, ale wydaje mi się, że to jest właśnie ten typ zawodnika, który mimo niższej oceny może wskoczyć na te piki, nie wiem, 29-32 na przykład, czy tam troszkę wcześniej. To są dwaj panowie o nazwisku Robinson, Chop Robinson i Darius Robinson. Dorzuciłem także Chrisa Braswella z Alabamy, może Marshon Milland, bo słyszałem o tym, akurat ja go mam w tym niższym tierze, ale dużo o nim czytałem ostatnio, że zaczyna się hype na niego trochę, jeśli chodzi o scoutów i o trenerów, dlatego powiedzmy, że on jest takim twinerem, no to ta czwórka, a w tej półce trzeciej To jest troszkę trudne, mam całą grupę zawodników wpisaną, bo mam wrażenie co roku, że ci edge rusherzy po pierwszej rundzie, to faktycznie zaczyna być trochę chaos, w sensie, że to dużo zależy od tego, która drużyna czego potrzebuje, która drużyna na to zwraca uwagę i tam już boardy przestają się liczyć, wszyscy wiemy, że jest grupa zdolnych zawodników, ale ustawienie ich jakkolwiek i powiedzenie, który pójdzie pierwszy, może graniczyć z cudem.
Powiedz może, który z nich, tak, wymień ich i powiedz, który z nich twoim zdaniem jest najciekawszy, albo który u ciebie w tej grupie jakoś się wybija najwyżej.
To są Adisa Isaac, wspomniany przeze mnie Nealand, Braden Trice, Jonah Ellis, Austin Booker, Mohamed Kamara, Gabriel Murphy chociażby. Poza Nealandem, o którym już wspomniałem, że się robi na niego hype i może wskoczyć wyżej, to ja jeszcze Adisa Isaaca bardzo lubię i wydaje mi się, że może być najmocniejszy z tej grupy. Dodatkowo czytałem akurat wczoraj, świetny powstał o nim tekst na The Athletic. Gość, który jest jedynym z czwórki rodzeństwa, który nie jest niepełnosprawny. Zajmował się bardzo mocno dzieciakami, wygląda po prostu na świetnego faceta, który mówi, że pierwsze co zrobi, jak stanie się bogaty w NFL, to założy jakąś fundację i będzie takim dzieciakom innym pomagał, więc bardzo, bardzo wzruszająca historia i myślę, że samym tym tekstem, jeśli ktoś sobie przeczyta, to kilku fanów zdobędzie, którzy będą trzymać za niego kciuki, żeby poszedł jak najwyżej w drafcie, zarobił jak najwięcej, a potem oczywiście zarabiał jeszcze więcej, grając bardzo dobrze.
Pozycja defensive tackle, bo tutaj edge rusherów bardzo nam zgrabnie omówiłeś. Tutaj nie będziemy udawać, Kuba, te kategorie, te półki zawodników też mi tutaj podesłał, żebym miał to wszystko przed oczami. No i moją uwagę zwróciło to, że w czołowej półce zawodników na pozycji defensive tackle masz tylko dwóch gości, a to jest pozycja, która ostatnie lata pokazują, że jeżeli chcesz mieć defensive tackla z prawdziwego zdarzenia, takiego, który później dostaje pieniądze rzędu 20 milionów wzwyż za jeden rok gry, to musisz takiego gracza wziąć w pierwszej rundzie draftu. Praktycznie nie ma, z wyjątkiem Justina Madubike w ostatnich latach, przypadków, że jest świetny defensive tackle, a poszedł gdzieś niżej. I ta dwójka w twoim przypadku to jest Brian Murphy i Jerzan Newton, który, tak jak zauważyłeś, zmienił imię, tak? Będziemy mówić o nim Jerzan czy tak, Johnny Newton?
Tak, jest Jerzan Newton, ale pojawiła się informacja w międzyczasie, że on zmienił imię chyba nawet legalnie na Johnny. Jest no to teraz ciekawe, Johnnym, bo, a nie Jerzanem.
To ciekawe, bo Johnnych Newtonów jest, jak otworzysz książkę telefoniczną, których już chyba nikt nie używa, są pewnie dwie strony Johnów Newtonów w Stanach, a Jerzanów Newtonów może być jeden Jerzan Newton. Wolałbym się nazywać tak bardziej niepospolicie, ale jego decyzja. Brianów Murphy też jest pewnie dużo w książce telefonicznej. No to dlaczego tylko dwaj ci gracze i jak bardzo oni odstają od tej drugiej półki? Czy tutaj jest potencjał, że ktoś, bo podejrzewam, że skoro są w tej pierwszej półce, to stawiasz, że pierwsza runda jest im pisana w tym roku. Czy jest, jak oni właśnie się prezentują, ta dysproporcja pomiędzy nimi a resztą, jak ona się prezentuje i czy jest ktoś z drugiej półki, kto może wśliznąć się do pierwszej rundy?
To tak, jeśli chodzi o, w ogóle nawiążę do tego, bo mam otwartą listę kontraktów dla defensive tackli. I jeśli pójdziemy tą wartością roczną, to na pierwszych 15 najdroższych takli w lidze tylko dwóch nie poszło w pierwszej rundzie. I to jest wspomniane przez siebie Madubuike i to jest Javon Hargrave, który też poszedł dawno temu w trzeciej rundzie bodajże. Z takich może jeszcze zawodników, którzy szykują się na dość mocne przedłużenie, to jest Christian Barmore w Patriots, to on poszedł w drugiej rundzie, ale to był sam początek drugiej rundy, więc generalnie jeśli chodzi o te wszystkie pozycje, no to chyba jeśli chodzi o defensive tackle, to jest najmocniejszy przykład na to, że musisz wybierać wysoko. Mam wrażenie, że na każdej innej pozycji znajdziesz wśród czołowych zawodników, większość nie jest z pierwszej, no to znajdziesz takich z dalszych rund, czy takich z drugiej. No masz chociażby Jalena Hurtsa, teraz runda druga. Kirk Cousins, kolejny duży kontrakt, runda czwarta. U defensive tackle tego nie ma. Nawet jeśli ktoś nie jest z pierwszej rundy, to jest maksimum z trzeciej. Nie ma w czołówce żadnego defensive tackla wybranego trzeciego dnia draftu. To jest dużo mówiące. Najwyżej chyba, najlepiej opłacanym taklem z trzeciego dnia jest Grady Jarrett. On był wybrany w piątej rundzie i to jest taki już no, największy. No i jeszcze Grover Stewart z czwartej w tym roku dostał przyzwoity kontrakt od Colts, ale to jest kontrakt przyzwoity, a nie kontrakt rekordowy, bo on zarabia 13 milionów rocznie, kiedy ci najwyżej opłacani Chris Jones dostał 30 w tym roku, Christian Wilkins 27,5, także no, jest znacząca różnica, tak? Więc w tej pozycji jak na żadnej innej po prostu cały czas dostajesz sygnały, jak chcesz mieć topowego defensive tackla, takiego, przy którym ofensywni koordynatorzy będą zachodzić w głowę, co z nim robić, to musisz go wybrać wysoko. I w tym roku taką dwójką są właśnie Newton i Murphy i wydaje mi się, że obaj są pewniakami do pierwszej rundy i wydaje mi się, że tylko oni mogą pójść w pierwszej rundzie w tym roku, że przede wszystkim nadal nie wiemy, gdzie oni pójdą, bo jak sobie popatrzysz, nie wiem, mock drafty, cokolwiek, to jest taka na tyle trudna pozycja do przewidzenia, że oni mogą iść w okolicach pierwszej dziesiątki, a mogą iść po piku 20, nikogo to też nie zaskoczy. Bo mam wrażenie, że wszystkie drużyny, które potrzebują defensive tackla, mają też bardzo duże potrzeby gdzie indziej, więc automatycznie nie wiesz, czy wybiorą akurat tego zawodnika, tak? Powiedzmy, nie wiem, jak masz Titans z siódemką, no to raczej wszyscy stawiają, że jeśli będzie tam Joe Alt, no to potrzebujący linii ofensywnej Titans wezmą Joe Alta. Natomiast wszystkie te drużyny, które mogą potrzebować defensive tackla, no mają też inne potrzeby, na przykład w linii ofensywnej, na przykład na skrzydle, może edge rusherów, jeśli mają całą linię.
Minnesota Vikings mają dużą potrzebę na tej pozycji, mają dwa wybory w pierwszym rzędzie draftu, ale optymalnym...
Mogą iść po rozgrywającego.
Właśnie,
w optymalnym... Albo mogą wybrać Edge Rushera, jeśli im spadnie.
Tak, w optymalnym pewnie rozwiązaniu obydwa te numery plus jeszcze coś muszą wydać po rozgrywającego, po skok w drafcie do pierwszej czwórki, piątki. No ale pewnie gdyby się nie udało, to jest to drużyna, która szczególnie z tym numerem 23 mogłaby wybrać któregoś z nich. Mówiłem już o tym, że jest ten nasz społecznościowy draft NFL. Ja tam odpowiadam za Vikings, nie robimy wymian. Z 11 zsunął mi się JJ McCarthy, a z numerem 23 pozdrawiam kolegę Kubę, który sprzątnął mi numer wcześniej Briana Murphy'ego, czy dwa numery wcześniej. Ja wziąłem właśnie Jerzana Newtona, bo potrzebowałem defensive tackla do Minnesota Vikings. Gdyby Vikings nie ruszyli się z miejsca i z 11 i z 23 wzięli rozgrywającego McCarthy'ego i później z numerem 23 defensive tackle, to ja bym był z takiej pierwszej rundy zadowolony, ale wiemy, że tak to nie będzie wyglądało, bo...
No JJ nawet... raczej do 11 nie dotrze.
No właśnie, więc nawet jeżeli zostaną na swoich miejscach Vikings, to innych zawodników, chociaż może wśród nich będzie defensive tackle, ale innych zawodników będą wtedy wybierać. No to pierwsza dwójka jest wyraźna. Kto ci się osobiście podoba z tej drugiej półki? Widzę tutaj nazwisko tej Vondre Sweata, który ostatnio trochę nawywijał. Czy tak. To go nie powinno trochę tutaj zrzucać w twoim rankingu? Przypomnijmy, że chodzi o zawodnika, który no, 3 tygodnie przed draftem okazało się, że prowadził samochód pod wpływem i to już mocno obniża jego notowania u skautów.
No to obniża jego notowania u skautów. Myślę, że głównie też ze względu na timing. Gdyby to było, nie wiem, prowadzenie pod wpływem gdzieś tam na uczelni 2 lata temu, to nikt by na to nie zwrócił jakoś mocno uwagi, no ale 3 tygodnie przed draftem, kiedy wszyscy wiedzą, że się przygotowujesz, że musisz wypadać jak najlepiej, no to jazda pod wpływem wskazuje, że no, gość no, najmądrzejszy nie jest, tak? Że akurat chwilę przed draftem, przed najważniejszym dniem być może w życiu odwala taki numer. Ja Vondre Sweata uwielbiam, to jest zdecydowanie mój najlepszy, najbardziej ulubiony zawodnik z tego drugiego rzędu, 160 kilo czystego szczęścia. Gość, który jak stanie na środku linii, tak stać będzie i go nie przestawisz, a jednocześnie, co bardzo rzadkie przy zawodnikach takiej postury, potrafi być niezłym pass rusherem. Nie jakimś wybitnym, ale niezłym pass rusherem jak najbardziej być potrafi, dlatego myślę, że kilku defensywnych koordynatorów się ślini na... będzie się śliniło, jeśli spadnie do ich wyboru w drugiej rundzie, może w trzeciej. Natomiast teraz to nie wiadomo, czy nie spadnie jeszcze dalej, bo no jednak nawet jeśli niezależnie od tego, jak bardzo się lubi danego zawodnika, to te character concerns zawsze muszą brać pod uwagę. No i jeśli no w drugiej, trzeciej rundzie może być po prostu tak, że ktoś przy swoim piku stwierdzi, no bardzo lubimy Sweata, ale bardzo lubimy też dwóch innych zawodników i tamci po pijanemu nie jeździli, więc wybierzemy któregoś z nich i w ten sposób Sweat się będzie zsuwał. Poza Sweatem, Braden Fisk, fantastyczny kombajn, test zniszczył absolutnie. Jest takim też zawodnikiem, który był długo sleeperem, a teraz już sleeperem nie jest, bo wszyscy o nim wiedzą. I spokojnie jest do wyboru w drugiej, trzeciej rundzie. Ruk Ororo, bardzo ładne nazwisko. All team name zdecydowanie.
Tak, Chris jeszcze Jenkins. Tylko tak to ładnie brzmi, a tam jeszcze są po drodze literki H, więc to zapis tego nazwiska też jest prześliczny.
Tak, zapis nazwiska jest prześliczny zdecydowanie. Mamy jeszcze Chrisa Jenkinsa, który jest synem...
Tego Chrisa Jenkinsa?
Tego Chrisa Jenkinsa.
Bo, tak ojciec, jest, jeżeli, bo ojciec nazywał się dokładnie tak samo, Chris pisany
tak,
przez K.
Chris, to jest Chris Jenkins Jr. Chris
o, to, no jest, to pięknie. To pamiętam jest syn... ojca, pamiętam z tego, że w starych Maddenach, w trybie kariery, Chris Jenkins się tak rozwijał, że pierwszy raz w życiu widziałem zawodnika, któremu wskoczył overall 100. Nie miał 99, tylko miał 100. Jakoś, nie wiem, ktoś mu zaplanował wybitną karierę. On był dobry, ale nie był Aaronem Donaldem, to tak od razu ustawiam.
To jest syn tego Chrisa Jenkinsa, który, no jak chcesz wiedzieć, jak chcesz, fani NFL chcą wiedzieć, jak są starzy, to ja tylko powiem, że starszy Chris Jenkins był wybrany w drafcie już w XXI wieku.
Tak, grał w Carolina Panthers.
W 2001 roku, tak Carolina Panthers i ostatnie 3 lata w New York Jets. A jego syn będzie wybrany w drafcie w tym roku na pewno. Różnią się trochę panowie, mimo że grają na tej samej pozycji. No bo Chris Jenkins to był taki Vondre Sweat właśnie. To był, on ważył 160 kilo, prawie 2 metry wzrostu, absolutna po prostu kotwica w środku. Tymczasem Jenkins jest, młodszy Jenkins jest lżejszy, bardziej dynamiczny, atletyczny, bardziej pass rusher niż ta kotwica na środku do bronienia biegów, więc trochę się od swojego a twojego ojca różni, ale i też może być wybrany w podobnym miejscu, bo Jenkins starszy był wybrany w drugiej rundzie z 44 pikiem. Młodszego stawiałbym troszkę niżej, ale wcale mnie nie zdziwi, jakby ktoś się na niego połasił już w tym momencie. Dlatego to jest inne nazwisko. Brandon Dorlus również w tym drugim rzędzie bym wymienił. Być może Michael Hall. No i tacy sleeperzy dalej. O Christianie Boydzie bardzo dużo się mówi. Taki zawodnik, o którym się mówiło bardziej w kontekście piątej, szóstej rundy, ale patrząc na to, jakie zainteresowanie wywołuje, jak drużyny do niego jeżdżą na spotkania, to stawiam, że nie dotrwa. Mason Smith tak samo. Być może Tyler Davis. Niemniej faktycznie głębi za bardzo w tej klasie nie ma. Zresztą to jest właśnie case, o którym wspomnieliśmy, że no trzeciego dnia to mało kto na defensive tackle będzie patrzył, bo to nie są takie talenty. Patrzysz na tych z przodu i to są tacy pojedynczy sleeperzy, którzy mogą się stać użytecznymi zawodnikami, ale raczej nie gwiazdami. Jeśli chodzi o gwiazdy, to w tym roku mają nimi być Johnny Newton i Brian Murphy. I tyle w zasadzie. A reszta to, taka grupa zdolnych zawodników ze znakami zapytania, no bo u Fiska trochę brakuje wagi, no u Sweata wiadomo czego brakuje, piątej klepki być może to się okaże, u Jenkinsa może też troszkę bardziej masy i tak to się dzieje, tak to wygląda, że być może któryś z nich wejdzie do tego grona czołówki ligowej, natomiast na ten moment wszyscy patrzą na Newtona i na Murphy'ego.
Linebackerzy wobec tego. Przechodzimy do kolejnej pozycji. Znowu widzę znajome nazwisko w kategorii numer 1 w tej półce górnej, którą wysłałeś. Jeremiah Trotter. Ojciec nazywał się tak samo, bo rozumiem, że mówimy o synu.
Tak jest. Mówimy o synu. Kolejny syn. Zresztą coraz więcej mamy. W sumie przede wszystkim Marvin Harrison Jr. w tym drafcie, także jeśli mówimy o ojcach i synach.
No mnie ostatnio rozwaliła informacja, że Drake Kirkpatrick, dobrze mówię, chyba o niego chodziło, cornerback, który szedł już w drafcie, oj, który to był, 2010, 11 rok, może kapkę później, jego syn właśnie zaczął grać na uczelni, dobrze mówię?
Tak. Tylko że on miał, bardzo wcześnie miał tego syna, jeśli dobrze,
no tak czy
jeśli
inaczej.
Dobrze pamiętam. Tak czy inaczej, To nie jest zawodnik tak jak Jenkins wybrany w 2001 roku draftu, czy jak Jeremiah Trotter, który jeszcze w latach 90. był wybrany. Tylko zawodnik, który był wybrany już mocno w XXI wiek, a już jego syn za chwilę będzie robił karierę. Przynajmniej
no
tak
i właśnie
wygląda, bo był dość poważanym rekrutem. Niemniej Jeremiah Trotter jest w tym pierwszym rzędzie. Tak, w tym pierwszym rzędzie mam też Peytona Wilsona, Jelina Coopera i Juniora Colsona, przy czym linebackerzy moim zdaniem w tym roku troszkę jak biegacze. Mówiliśmy
nie
o tym,
pójdą
że
w top 50?
W top 50 może tak, ale w pierwszej rundzie już nie wydaje mi się.
No właśnie,
mocno zakochać w którymś z nich.
No właśnie, bo tak trochę uzupełniając, wchodząc ci też słowo, dużo widziałem ciekawych ruchów po linebackerów na tegorocznym rynku. To także jest zapowiedź tej klasy, tak jak na kilku innych pozycjach, właśnie chociażby wśród biegaczy, bo był taki wniosek, o, linebackerzy wracają do łask, bo trochę się posypały dla nich kontrakty w trakcie tego off-season. To wracają do łask, czy drużyny wiedzą, że w drafcie niespecjalnie znajdą talent czystej wody?
Myślę, że na pewno też o draft trochę chodzi. Nie wiem, czy ktoś ma potencjał, żeby pójść w pierwszej rundzie. Mówi się może trochę o Peytonie Wilsonie, bo on jest dość atletyczny. Ktoś może stwierdzić, że będzie wystarczająco dobry, żeby być takim dobrym linebackerem na 3 próby. Ja nie jestem przekonany, jak zresztą nie jestem do żadnego z tych linebackerów przekonany w kwestii pierwszej rundy, biorąc pod uwagę jeszcze wartość pozycyjną przy okazji również, bo wiadomo, to, że umiejętności to jedna, wartość pozycyjna to drugie. Jeśli jesteś, nie wiem, edge rusherem, to spokojnie w tej końcówce pierwszej rundy, tak jak mówiliśmy, są ci zawodnicy, którzy no może nie są warci pierwszej rundy, ale drużyny lubią go z jakiegoś powodu i stwierdzają, że na tej pozycji można zrobić taki lekki reach i wybrać go wyżej niż może się miało ocenionego. Na linebackerze tak to nie wygląda, raczej drużyna tak jak ocenia danego zawodnika, tak go ma, nie będzie sięgała po niego zbyt wysoko. Więc mam taki podział na ten pierwszy rząd i na pozostałych. Wśród pozostałych są Tommy Eichenberg, Michael Barrett, przepraszam, JT Bertrand, Cedric Gray, Maris Liufau i myślę, że to też jest taka grupa, gdzie spokojnie można tu dorzucić jeszcze parę innych nazwisk i to jest ta grupa, która będzie gdzieś tak głównie trzeciego dnia wybierana i to też już będzie zależało od preferencji drużyn. Tych pierwszych czterech zawodników, których wymieniłem, to są nazwiska, których powinniśmy się spodziewać w drugiej, trzeciej rundzie w tym drafcie.
Tak sobie właśnie odpaliłem, jest taka strona NFL Mock Draft Database, która zebrała taką uśrednione wszystkie te rankingi, które pojawiają się w wszelkich mediach. Oni je uśredniają i patrzę sobie, na których miejscach tak średnio wypadli ci linebackerzy. Peyton Wilson numer 40, Adrian Cooper numer 43, w top 60 jeszcze Junior Colson numer 58 i w setce jeszcze właśnie wspomniane Trotter i Gray. To jedyne nazwiska na tej pozycji z tej czołowej setki tak naprawdę. I to też zależy, jak kto ocenia, bo to jest, mówię, średnia, a u niektórych ta liczba może być jeszcze mniejsza. Więc...
No tak, zresztą kolejny rok mam wrażenie, że mamy problem jako, powiedzmy, no, to społeczność NFL-owa z uszeregowaniem tych zawodników, bo nie ma takiego jednego konkretu. W tamtym roku było dużo zamieszania, czy Campbell, czy ktoś inny, czy Simpson, bo są pierwszymi, bardzo różnie to wyglądało. Teraz jest podobnie. W jednym miejscu Peyton Wilson jest najwyżej notowanym zawodnikiem. Wszedłem aktualnie na ten konsensus Big Board The Athletic, który ściąga właśnie różne inne big boardy w jedność i próbuje pokazać, jaka jest taka wspólna myśl społeczności draftowej. No to Adrian Cooper jest wyżej i tak to się kręci. Niedaleko za nim jest Colson. Trotter troszkę dalej, mam wrażenie. Dorzuciłem go tutaj do tego pierwszego rzędu, ale mam wrażenie, że jest mimo wszystko troszkę za tą pierwszą trójką. No a później, tak jak powiedziałem, to już są zawodnicy, którzy myślę, że ze względu na jakość i wartość pozycyjną zaczną schodzić z tablicy, no tak od czwartej rundy dopiero. Ktoś może wskoczyć wyżej, ale raczej większość z nich to dopiero melodia trzeciego dnia draftu.
Tak, stary Jeremiah Trotter miał 3 pobyty w Philadelphia Eagles przecięte krótkimi występami dla Redskins i Buccaneers. Jedna pierwsza drużyna All-Pro, druga drużyna All-Pro, 4 razy Pro Bowl, wszystkie te sezony w barwach Philadelphia Eagles. Syn no będzie miał ciężko chyba, żeby nawiązać do takich występów ojca, chociaż ojciec, tak patrzę, trzecia runda draftu, numer 72, początek trzeciej rundy draftu, 98, więc zobaczymy, który się będzie mógł przechwalać przy stole rodzinnym.
I podobna też historia do Jenkinsów, można powiedzieć, ponieważ taki trochę znak czasów, mam wrażenie, bo jeden i drugi gra na takiej samej pozycji jak ojciec, jeden i drugi jest dużo lżejszy od ojca, co pokazuje, jak ta pozycja ewoluowała z czasem. Na defensive tackle okej, dalej się przydają tacy nose tackle szczególnie, którzy są wielcy i są w stanie zatrzymywać biegi, no ale jednak wszyscy szukają pass rusherów, więc a wiadomo, że pass rusherzy zazwyczaj są nieco lżejsi, żeby mogli się lepiej poruszać. To samo jest w przypadku linebackerów, że już nie ma tych tamperów, jaki był właśnie stary Jeremiah Trotter, gdzie on to miał, ważył 260 funtów ponad i po prostu miał
to zdanie. Dzisiaj to tyle waży zawodnik z pozycji defensive enda niejednokrotnie.
Tak. Gdzie po prostu miał znaleźć running backa, rozpędzić się i w niego uderzyć. I to było jego zadanie. Ten młodszy Jeremiah Trotter ma funtów 230. I on już, co prawda, też ma taki dość siłowy styl, bym powiedział. Nie wiadomo, jak sobie będzie radził w kryciu na poziomie NFL, no ale jednak znacznie więcej będzie od niego wymagane w tym kryciu niż od ojca. I to jest jeden z powodów, dla którego trochę niżej będzie w tym drafcie wybrany. Więc bardzo ładnie to pokazuje, jak się zmieniają standardy pozycji po ojcach i synach grających, nazywających się tak samo w obu przypadkach i grających na tej samej pozycji.
Przechodzimy do cornerbacków i tutaj też podesłałeś mi te półki. Widzę na nich kilka fantastycznych znowu nominacji do najlepszych nazwisk, najlepszych imion tegorocznego draftu, ale tak patrzę, jak to rozpisałeś, patrzę, jak to oceniasz i muszę chyba dojść do takiego wniosku, że w tym momencie zaczynamy rozmawiać o najlepiej obsadzonej defensywnej pozycji w tym drafcie. Prawda czy nieprawda?
Prawda, prawda. Wydaje mi się, że prawda. Jeżeli już ktokolwiek miałby rywalizować z cornerami, to byliby to edge rusherzy, aczkolwiek tam mam wrażenie, że cornerzy są mocniejsi na szczycie, że tak powiem. Jest znacznie większa grupa talentów do wybrania w pierwszej i drugiej rundzie i ze względu na to chociażby cornerów miałbym wyżej, bo faktycznie była spora grupa cornerów już wiadomo jakiś czas temu, dodatkowo kilku z nich ma ze sobą świetny sezon, świetne testy, świetny ten off-season przeddraftowy i to naprawdę może być duża grupa. Na pierwszej półce, można powiedzieć, mam Quinniona Michela, Terriona Arnolda, Nate'a Wigginsa, Kool-Aida McInstry'ego i Coopera DeJean'a. Przy czym trzeba zauważyć, że DeJean to jest zawodnik, który chyba może grać wszędzie w sekundary i w zależności od tego, gdzie trafi, to może się okazać, że jednak cornerem nie jest i wcale mnie to nie zdziwi. Natomiast trzeba zauważyć, że Cooper DeJean jest biały. To jest corner, jeśli chodzi o biały kolor skóry, jest zdecydowanie najmniej reprezentowaną grupą w całej lidze. Rok temu wydarzeniem był Riley Moss, który poszedł w rundzie trzeciej chyba. Natomiast tak, Cooper DeJean, no, pierwsza runda, także no to dawno się to coś takiego nie wydarzyło.
Ale popatrz, swoją przypadek, drogą, bardzo mi się... przypadek, że oni obaj są z uczelni Iowa?
Nie, absolutnie nie. Aczkolwiek bardzo mi się podobał wczoraj żart Briana Colemana, ponieważ wczoraj były tryouty Coopera DeJeana, ponieważ on na swoim pro day nie mógł wystąpić ze względu na kontuzję, więc miał wczoraj tak jakby testy dla drużyn, no i tam pobiegł świetną 40, 4:43 bodajże. No i oczywiście w Stanach bardzo dużo mówiło się też wczoraj o zaćmieniu słońca, że i Brett Coleman powiedział, że Bóg zsyła na nas zaćmienie słońca chwilę po tym, jak biały corner biegnie 4:43:40. To nie jest przypadek, to są tylko znaki. Ale tak, no kup...
Dwóch z jednej szkoły. Ze 20 lat nie było białego cornerbacka w NFL. Jason Seahorn występował na tej pozycji, a i tak po kontuzjach został przemianowany na safety i nagle po 20 latach w dwóch kolejnych draftach pójdzie dwóch i to z tej samej szkoły, ze stanu Iowa.
Też że żart stereotypowy, że nieprzypadkowo jeszcze oczywiście dwóch białych cornerbacków o najbardziej białych imionach, Cooper i Riley, także.
A Riley Cooper przecież jako zawodnik Philadelphia Eagles to miał swoje za uszami, kiedy mu zarzucano, czy to było w ogóle nagranie, nie pamiętam, o co chodziło, ale były jakieś jego rasistowskie wypowiedzi, więc teraz jakoś tak historia zatoczyła koło, że Riley i Cooper jako biali cornerbackowie w ogóle wracają zawodnicy o tym kolorze skóry na te pozycje. Ale tyle już o wszelkich rasowych dygresjach. Co do samych zawodników, tutaj jeszcze jest świetne nazwisko, Kool-Aid McKinstry. On tak nie ma na imię, to jest jego ksywka, ale Kool-Aid McKinstry brzmi znakomicie. To znowu muszę zapytać o nazwisko. Jest Nate Wiggins. Kojarzę z NFL gracza Jermaina Wigginsa, ale to był tight end i sprawdziłem sobie, to akurat rodzina nie jest, ale Nate Wiggins, Terrion Arnold i Quinion Mitchell, tak widzę, że to jest taka trójka zawodników najczęściej wskazywanych na pierwszą rundę draftu i ciekawym przypadkiem jest Mitchell, bo to jest zawodnik z małej szkoły, a widzę, że u niektórych skautów to jest nawet talent. Tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, że są te takie rankingi, gdzie pierwszych 10, 12, 13 zawodników to są gracze ofensywni. Widziałem już kilka rankingów, że pierwszym graczem defensywnym jest w ogóle właśnie Quinion Mitchell.
Tak, zresztą to jest rzecz, którą bardzo drużyny lubią w Quinionie Mitchellu, że on miał po tych wszystkich zmianach w przepisach miał szansę spokojnie przenieść się na topową uczelnię i te topowe uczelnie go chciały, ale on powiedział, że nie, on chce zostać w Toledo, on chce tutaj zakończyć naukę i też swoją uczelnianą karierę, więc to jest też coś, co działa na jego korzyść, ponieważ drużyny patrzą na niego jak na lojalnego zawodnika po prostu, który nie skacze z kwiatka na kwiatek i pewnie jak drużyna w drafcie go wybierze, to bardzo chętnie w niej zostanie na długie lata. Dodatkowo jest fantastycznym atletą. Jego test absolutnie zniszczył wszystkie możliwe. Do tego ma za sobą świetny Senior Bowl, gdzie praktycznie nikomu nie pozwalał czegokolwiek złapać. To jest jeden z najlepszych talentów, jeśli chodzi o cornerów. Być może najlepszy. Chyba możliwe, że miałbym go jako pierwszego obok Terriona Arnolda. Tak, ci dwaj panowie mi najbardziej tutaj świtają. Natomiast oczywiście ta pierwsza półka to też są zawodnicy, przy których drużyny kolejność mogą mieć różną absolutnie, bo to są wszyscy zawodnicy zbliżeni do siebie talentem. Mitchell, Arnold, Wigginsowi trochę brakuje rozmiaru, że tak powiem kolokwialnie, trochę warunków fizycznych. Jest dość lekki, więc możliwe, że drużyny niektóre będą się bały tego, że on jest lekki, chociażby po tym, jak do ligi wszedł Emmanuel Forbes przed rokiem, u niego też się mówiło o tym, że jest lekki, trochę to mu przeszkadzało w pierwszym sezonie. Kool-Aid McKinstry z kolei ma problemy ze zdrowiem i to go troszkę, mam wrażenie, zrzuciło poniżej swojego kolegę z uczelni, czyli Terriona Arnolda. No a DeGene, tak jak powiedziałem, to jest zawodnik, który jest dziką kartą trochę tych cornerbacków, bo ze względu na jego wszechstronność nikt nie wie, co myślą o nim drużyny i nikt nie wie, gdzie te drużyny będą go chciały i kto go gdzie wybierze i gdzie go wstawi. O tak. Więc tu się może jeszcze dużo wydarzyć pod tym względem. Gdybym miał stawiać, kto pierwszy pójdzie z cornerów, to Mitchell albo Arnold, ale nie zdziwi mnie, jak będzie to kto inny, bo jakaś drużyna się zakocha w kimś z innego powodu. Bardzo dużo w tym drugim rzędzie jest ciekawych nazwisk. Warto też zauważyć, że w tym drafcie wydaje się, że jest wielu kandydatów na slot cornerów, takich solidnych w tej lidze. Jeśli komuś brakuje slota do środka, to na przykład Mike Sainristil, to mam wrażenie, jest zawodnik, który na zewnątrz nawet nie ma za bardzo go co próbować, ale jako slot corner może być znakomity, ewentualnie może na safety właśnie też. Ale tak, druga półka, jaką wymieniłem sobie tutaj, to TJ Tampa, Mike Sainristil, Kamari Lassiter, Anis Rakestraw i Kyrie Jackson. Więc to jest ta ciekawa, można powiedzieć, druga półka, chociaż z tego, co widziałem, co do Lassitera są pewne zastrzeżenia co do jego szybkości i to go może troszkę zrzucić. A na koniec taka grupa pozostałych, czyli ludzi, których z wielu powodów można lubić, bardziej lub mniej, którzy spokojnie mogą nawet niektórzy z nich być wybrani przed tymi, których wymieniłem wcześniej, ale może mają troszkę większe znaki zapytania. Renardo Green, Max Melton, Andrew Phillips, Chris Abrams-Drain, Jarian Jones, Kamal Haden, Kalen King, brat innego cornera o nazwisku King, Kevina, który właśnie podpisał kontrakt z Atlanta Falcons, wraca do NFL po 2 latach, miał problem zerwanym Achillesem i tak dalej, a teraz jego brat przystępuje do draftu, więc to jest kolejne takie nazwisko.
Masz tutaj w tej grupie pozostałych takiego swojego ulubionego gracza, po którego, nie wiem, sięgnąłbyś, upewniłbyś się, że sięgasz wcześniej przed wszystkimi, gdzieś w dniu drugim, trzecim może draftu?
W tym ostatnim... To w tej ostatniej grupie myślę, że Renardo Greena chyba lubię najbardziej. Max Melton też na pewno. Max Melton może pójść wcześniej niż się wydaje ze względu na to, jak Jim Nagy, czyli człowiek odpowiadający za Senior Bowl, o nim mówi, że no to jest po prostu zawodnik, w którym drużyny się zakochają, bo po prostu on jest dość lekki i chyba niski, ma takie dość przeciętne warunki fizyczne, natomiast he's got that dog in him po prostu i to jest gość, którego chęci do gry, ten motor tak zwany na boisku, wszystkie drużyny będą uwielbiać i to się może skończyć dla niego wyższym wyborem, niż byśmy mogli zakładać. Więc tak, z tego ostatniego rzędu Melton i Renardo Green to są moi dwaj ulubieńcy. No, z tych wcześniejszych, nie licząc tych pierwszorundowych, no to właśnie Sainristil bardzo mi się podoba jako ten zawodnik na slota, jeśli potrzebujesz takiego. Natomiast jeszcze może Kyrie Jackson jest taki troszkę niedoceniany. Natomiast kolejne nazwy, TJ Tampa, który grał na uczelni, która grała bardzo dużo cover Tampa 2, także...
Tak, miałem mówić, wszystko... że to jest zawodnik, który musi trafić do drużyny, która system defensywny opiera na Tampa 2, bo to musi być dziejowa sprawiedliwość. Co do jeszcze rodzinnych...
A jakby jeszcze trafił do Tampa Bay Buccaneers, to już...
Tak, to już w ogóle, ale co do jeszcze rodzinnych powiązań, Max Melton ma brata, który gra w NFL, to jest Bo Melton, tak, który się przewinął przez practice skład Seattle Seahawks, a w ostatnim sezonie zagrał 5 meczów dla Green Bay Packers i nawet złapał 16 piłek, ponieważ to jest skrzydłowy, także dobre geny się przydają, ale no właśnie, sam fakt, że w tej pierwszej kategorii, tej najwyższej półce, tutaj wypisałeś największą liczbę graczy i te półki druga, trzecia są mocno obsadzone też wieloma nazwiskami, chyba świadczy o tym, że to jest ta najgłębsza pozycja, jeśli chodzi o draft w defensywie, ale jakbyśmy to mieli tak podsumować. Potrzebujesz cornerbacka w tegorocznym drafcie, to jednak szukasz go w pierwszej rundzie, najpóźniej w drugiej, czy możesz poczekać powiedzmy do trzeciej, czwartej, a nawet dłużej, czy jednak twoim zdaniem, no właśnie, czy ta pula się szybko wyczerpie z uwagi na to, jak ten draft się zapowiada, czy można ewentualnie na jakiś talent nastawić się w, no nie wiem, poza pierwszą setką wyborów, przyjmijmy to jako pułap.
Myślę, że może być problem z tym, jeśli chce, jeśli naprawdę potrzeba na kornerze jest duża i chce się ją zaadresować konkretnie, no to pasowałoby jednak w tych pierwszych dwóch rundach to zaadresować, bo ci faktycznie dalej wybierani zawodnicy mają potencjał, spokojnie mogą być starterami nawet bardzo dobrymi, no ale to jednak jest swego rodzaju ryzyko, plus, tak jak powiedziałeś, że poza setnym pikiem, czy ktoś może być, może i nie może moim zdaniem, ponieważ mam tę grupę pozostałych, o której mówiłem, ale ja się wcale nie zdziwię, jak z tej grupy pozostałych co najmniej kilku zawodników nie pójdzie w trzeciej rundzie na przykład. Że tych kornerów naprawdę pójdzie duża liczba w pierwszej setce i do tego stopnia, że już w czwartej rundzie to zostanie z tej całej mojej długiej listy dwóch, trzech i takich sleeperów, na których możesz postawić, żeby oni byli twoimi starterami, to już niekoniecznie, bo Renardo Green nie zdziwi mnie w trzeciej rundzie, może nawet w drugiej, jeśli ktoś go bardzo polubi, to samo Max Melton, być może Andrew Phillips, dlatego poza oczywiście tymi wszystkimi zawodnikami wyżej, którzy z założenia gdzieś tam powinni się w drugiej, trzeciej rundzie kręcić, no to jest naprawdę duża grupa. Nie zdziwię się, jeśli to będzie taki draft, że i skrzydłowi, i ci broniący skrzydłowych kornerzy w bardzo dużych liczbach w tej pierwszej setce będą się pojawiać. Szczególnie, że wiele drużyn, nawet te, które nie potrzebują za bardzo kornera, no wychodzi z założenia, że kornerów nigdy za wiele i ta rotacja jest bardzo przydatna na tej pozycji, w dodatku kontuzje i tak dalej. Często to jest taka pozycja, która no dla niektórych może być pozycją pierwszej potrzeby, ale dla wielu innych drużyn, nawet jeśli nie jest, to gdzieś tam jest w tym drugim rzędzie i jak któryś zawodnik ci się podoba, to w trzeciej rundzie, w drugiej to tak akurat można go wziąć i nie weźmiesz go jako swojego pierwszego wyboru, ale jako drugi absolutnie tak. Dlatego wydaje mi się, że zresztą jest taka trochę tendencja do tego w ostatnich draftach, że jest całkiem naprawdę duża liczba kornerów idzie tego drugiego dnia szczególnie i myślę, że tutaj będzie podobnie. Szczególnie, że talent defensywny gdzie indziej jest różny. Talent ofensywny jest bardzo duży, ale no, na ten talent ofensywny wszyscy się rzucą w swoich pierwszych pikach zapewne, ewentualnie w drugiej rundzie, a ci kornerzy mogą spokojnie siedzieć jeszcze gdzieś tam w tej trzeciej rundzie i czekać na swój wybór, jeśli ktoś wtedy będzie patrzył pod względem budowania głębi, pod względem wypełniania tych drugorzędnych potrzeb, to może się okazać, że w tym miejscu no, z tych pozycji potrzeb drugorzędnych kornerów może pozostać najwięcej na przykład.
Cieszy mnie to, co mówisz, bo spodziewam się, że Vikings drugiego dnia, gdzieś w trzeciej rundzie, może trzeciego na początku czwartej rundy będą polować na cornerbacka, a nie wydaje mi się, że będą to robić bardzo wcześnie w drafcie, tylko właśnie poczekają, więc jeżeli da się tam wykopać jakieś złoto, to niech tak będzie. Safety. Ostatnia pozycja w defensywie. No i tutaj na półce górnej wypisałeś nazwiska Taylora Nubina, Javona Bollarda, Jadena Hicksa, Camerona Kinchensa i Kalena Bulloka. Czy któryś z nich to jest zawodnik nie tylko z pierwszej półki na swojej pozycji, ale z pierwszej rundy draftu, twoim zdaniem?
Wydaje mi się, że to jest podobny case do co do linebackerów, że jeśli jakaś drużyna faktycznie mocno się w którymś z nich zakocha, to może gdzieś na koniec pierwszej rundy, ale nie wydaje mi się. Ja sam bym raczej nie brał nikogo w pierwszej rundzie. To jest fajna grupa zawodników właśnie gdzieś tak na drugi dzień, druga, trzecia runda może nawet, gdzie spojrzysz sobie, okej, lubię tego gościa, przyda mi się ktoś na safety, spróbujmy, niż gościa, przy którym patrzysz i mówisz, no to jest no, talent, to będzie starter na lata, chcę go teraz już, więc biorę w pierwszej rundzie, żeby nikt go nie podebrał. Takich zawodników nie ma. Takich zawodników nie ma w tej klasie. Każdy w zasadzie z tych zawodników w jakiś sposób jest ciekawy, oni są wszyscy bardzo różni. Niektórzy to strong safeties, niektórzy to free safeties. Ja na przykład patrząc z perspektywy Patriots, którzy potrzebują free safety, jest Cameron Kinchens, który jest takim czystym free safety na Uniwersytecie w Miami. Co więcej, z Uniwersytetu Miami do Patriots przyszedł Alonzo Highsmith, jest jednym z najważniejszych asystentów Eliota Wolfa, nowego generalnego menadżera, więc liczę na to, że a jednocześnie Cameron Kinchens troszkę zawalił testy na kombajnie i trochę to słabo wygląda jak na zawodnika no z pozycji dość, trzeba powiedzieć, szybkościowej, więc za to ja jestem tego zdania, że już Brian Branch pokazał rok temu, że testy na safety chyba nie mają aż takiego znaczenia jak czytanie gry i umiejętność znalezienia się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. Dlatego liczę, że znajomość Camerona Kinchensa z Alonso Highsmithem sprawi i te jego testy sprawią, że on troszkę spadnie i Patriots go gdzieś tam zgarną. Może, nie wiem, w czwartej rundzie na przykład, na samym początku, bo mają taki wybór. Natomiast jeśli chodzi o to, to faktycznie są wszystko zawodnicy na rundy 2-4 moim zdaniem. Natomiast pozostali, których wymieniłem, Dadrion, Tyler Demerson, Sion Waki, Tyke Smith, Cole Bishop, Malik Mustafa. Może tak jakbym się dłużej zastanowił, to Tyke Smith i może Bishop byliby też w tym w tych rundach 2-4, może w ich przypadku 3-4 bardziej, bo w drugiej trudno mi ich sobie wyobrazić, chociaż nigdy nic nie wiadomo. Natomiast najciekawszym chyba zawodnikiem jest Sione Vaki z całej tej grupy, ponieważ to jest safety / linebacker, który grał na running backu jeszcze w ubiegłym sezonie. To jest taki absolutnie wszechstronny zawodnik, który tak na dobrą sprawę, mówi się o nim w kontekście safety, ale jeszcze dosłownie kilka miesięcy temu nikt nie bardzo wiedział, jak on będzie postrzegany jako zawodnik w drafcie, czy może ktoś będzie chciał z niego zrobić, nie wiem, running backa, może, nie? Czy coś takiego. Tymczasem chyba pozostanie na safety i tak już będzie, chociaż niewykluczone, że ktoś go na przykład będzie okazyjnie używał jako fullbacka, bo to jest, on jest całkiem sporym zawodnikiem, może troszkę małym jak na fullbacka, ale lubi się poprzepychać, lubi pograć jako ten safety zawieszony na line, jako pseudo linebacker powiedzmy, więc kto wie.
No właśnie tak patrzę na te pozycje, że tutaj we wszelkich rankingach też próżno szukać nawet w top 50 pojedynczych safety, ale mówiliśmy o tym w trakcie odcinka, który podsumowywał pierwsze wydarzenia na rynku w NFL, że na safety też ta pralka mocno się kręci, że ci zawodnicy często zmieniają kluby, że wielu tych safety jest tak naprawdę jeszcze dostępnych, bo jak sobie spojrzymy na rynek wolnych agentów, to naprawdę jest jeszcze kilku graczy z tej pozycji, których możesz spokojnie zatrudnić. No jest Justin Simmons, jest Quandre Diggs, Jamal Adams został zwolniony, możesz zawsze do niego wykręcić i czy twoim zdaniem to też to, że była bardzo duża aktywność drużyn na rynku na tej pozycji świadczy o tym, że już drużyny się połapały w tym, że w drafcie tutaj raczej wysoko takiego gracza na pozycji safety no nie ma co szukać?
No myślę, że częściowo tak. Ogólnie ten rynek safety jest dalej ciekawy wolnych agentów, bo no tak jak wspomniałem o Justinie Simmonsie, zastanawiam się skąd tam jest na razie ten zastój. Być może Justin Simmons ma dość swoją wysoką cenę, a drużyny stwierdzają, okej, zapłacimy ci tę wysoką cenę, jak nie uda się nikogo ściągnąć w drafcie na przykład. I dlatego jest takie czekanie. Teraz już jest taki okres dla tych wolnych agentów, że no do draftu trudno się spodziewać jakichś poważniejszych ruchów, jakieś pojedyncze podpisy może, bo drużyny czekają już w tej chwili na draft, nastawiły się na draft, a potem już po drafcie wszyscy będą patrzeć, no kurde, mieliśmy wydraftować cornera, nie udało się, to może popatrzmy jeszcze na rynek, kto tam został. To zazwyczaj tak to wygląda w maju i czasem z tego mogą wyjść całkiem przyzwoite podpisy, wcale nie jest powiedziane, że to tylko będzie, zostały tylko jacyś zawodnicy, którzy będą z chwilę ucięci. No, chociażby wspomniałem, tak rzuciłem, nie, bez zamysłu powiedziałem o cornerze, no ale masz Stefona Gilmora na cornerze, masz Xaviera Howarda na cornerze dostępnego, także tych weteranów jeszcze kilku jest naprawdę.
Steven Nelson jest na rynku z cornerbacków. Levi Wallace chyba cały czas czeka na podpis, a Dory Jackson, więc jest tutaj kilku takich gości jeszcze, nawet przed 30 znajdziesz cornerbacków, ale na safety
tak,
widać.
Znajdziesz taki klasyczny weteran, który nie weźmie dużo pieniędzy, a może być solidną opcją. Myślę, że akurat tych cornerów jest tylu właśnie też ze względu na bardzo mocną klasę w drafcie. Wszyscy liczą sobie, że sobie kogoś wybiorą i dopiero jak jednak nie wybiorą wysoko nikogo, to spojrzą w stronę Gilmora i paru innych.
No to jeszcze na sam koniec, chociaż tutaj tego sobie nie rozpisywaliśmy, króciutko o kopaczach i panterach, a w zasadzie możesz powiedzieć w ten sposób. Czy widzisz graczy na tych pozycjach, którzy będą wybrani w tegorocznym drafcie, czy to raczej będą ludzie niewybrani, którzy dostaną telefony już po ostatnim wyborze?
To znaczy tak, wybrani będą na pewno, bo zawsze są kickerzy i panterzy wybierani w drafcie. Szczególnie w tym drafcie, przypominam to, o czym mówiliśmy, że gdzie ten talent się w szóstej, siódmej rundzie powinien wyczerpać u kilku drużyn co najmniej, być może u większej liczby. No i wtedy, jak już nie masz za bardzo kogo na bordzie, na przykład potrzebujesz kopacza, to czemu masz nie spróbować wziąć któregoś z kopaczy w 6-7 rundzie? To samo z Panterami, natomiast nie ma chyba w tym roku takich zawodników pokroju Jake'a Moody'ego, że my już teraz mówimy, no tak, on będzie wybrany w drafcie i to pewnie bardziej piąta runda, on ostatecznie w trzeciej, to w ogóle był szoker, ale no, że bardziej piąta runda niż siódma i że no to jest pewniak do tego, że był w drafcie wybrany. Nie, w zasadzie ci zawodnicy, którzy są, przystępują do draftu, spokojnie każdy z nich może być gdzieś tam wybrany w końcówce, spokojnie każdy z nich może być też niewybrany i podpisać gdzieś jakoś jako niewydraftowany wolny agent. Z takich kopaczy, którzy się przewijają gdzieś tam w mock draftach, takich gdzieś w końcówkach rund, Chris Reynard z Alabamy, to jest taki kopacz, natomiast on nie ma jakoś super za takich mocnych statystyk również, żeby usprawiedliwić jego wybór, nie wiem, w czwartej, piątej rundzie na przykład. To właśnie taki raczej flyer, tak zwany, taki może wyjdzie, może nie wyjdzie w rundzie siódmej. A nie zdziwię się, czy nie wiem, czy jest możliwe, żeby na przykład nikt nie został wybrany w drafcie. Wydaje mi się, że raczej zawsze ktoś tam się przewinie w tego trzeciego dnia. Mimo wszystko, nawet jeśli nie, na to nie stawiamy, ale raczej znaczna, największa uwaga na kopaczy i panterów, myślę, przeniesie się na rynek niewydraftowanych w tym roku i tam sobie drużyny będą chciały jakichś zawodników na kamp podpisać, szczególnie te, które potrzebują.
Tak, no widzę tutaj ciekawą rzecz, że jako panter najwyżej wyceniany jest Tory Taylor z Iowa i tu jest na tej stronie, którą przytoczyłem wcześniej, jest taka uśredniona dzisiaj pozycja, ale jest też pod spodem małym drukiem, gdzie on był najwyżej notowany w tych setkach czy dwusetkach. Tory Taylor teraz 205, ale pik, ten szczyt 72, to nie wiem, co to za jakaś zapaść. Zapowiadał się na rewelacyjnego pantera, a teraz może nie pójść w drafcie. Jeśli chodzi o kopaczy, to widzę, że tutaj najwyższą pozycję zajmuje.
I oczywiście jest z Iowa również, powiadomo. Tak. Iowa, jeśli tak, bo Iowa generalnie, Tory Taylor faktycznie trochę o nim zapomniałem, mam wrażenie, że może ze względu na wiek, ponieważ on za chwilę będzie miał 26 lat. Jeśli dobrze, przepraszam, 27? 7, mój rocznik. I w lipcu będzie miał 27 lat. Z tego względu może nie być wybrany w drafcie, bo jest troszkę starszy, no ale trzeba przyznać, że pantował dobrze, a przede wszystkim pantował dużo, ponieważ no, grał w Iowa. Także no.
Niskie wyniki, niskie wyniki, dużo biegania, krótkie posiadania, bo niespecjalnie ta ofensywa się.
No był wybrany w ubiegłym sezonie najlepszym panterem uczelnianym i myślę, że jest najlepszym panterem dostępnym, natomiast faktycznie ten wiek trochę, chociaż.
Słuchaj, 27 lat na Pantera to jest 15 lat kariery, jeżeli zdrowie pozwoli i będzie za tym.
Wiśniowski też był dość stary, jak był wzięty, więc. Nie wiem, na ile ten wiek ma znaczenie u special teamerów dla drużyn. Myślę, że kilka z nich może wyjść z założenia, że no jeśli jest dobry, no to co? No to weźmy, to nie jest, nie wiem, skrzydłowy, żeby miał za 3 lata karierę kończyć, tak?
No słuchaj, jeszcze w poprzednim sezonie, chociaż nie, on chyba już w poprzednim zatrudnienia nie znalazł, ale w sezonie 2022 grał jeszcze Andy Lee, wzięty w drafcie 2004, już jest po 40 i chyba dalej się rozgląda za drużyną.
No to jest taka pozycja, że faktycznie można na to zwrócić na to uwagę, o tak. No ale tak, to jest pozostałość po latach covidowych, gdzie zawodnicy mogli sobie przedłużyć między innymi te eligibility, czyli tę dostępność dla uczelni o rok, ze względu na to, że wiele konferencji nie grało, futbol uczelniany w zasadzie stał w miejscu. No i to jest taka, ten draft to jest chyba w ogóle ostatnia pozostałość po tym covidowym roku. I stąd też, dlatego mamy w ogóle kombinację, że mamy wiele topowych talentów, ale mamy małą głębię, ponieważ wielu tych zawodników covidowych jeszcze tam grało i to się rozkłada, a jednocześnie ci młodsi zawodnicy no czekają jeszcze i nie mogli na przykład sobie wywalczyć miejsca przez to, że tych starszych było więcej, dlatego najmniejsza od lat liczba zawodników tych underclassmen, czyli tych, którzy nie ukończyli jeszcze studiów wyszła bodajże 50 kilku takich zawodników, jest tylko w drafcie. Normalnie było w okolicach 80-90. Stąd też wszyscy mówią właśnie o tym, że 6-7 runda to już mogą się boardy pokończyć i wtedy mogą być jakieś dziwne wybory. Może być kopacz Panther, może być ktoś z IPP, może być ktoś, nie wiem, z dywizji trzeciej. Różne rzeczy się mogą naprawdę wydarzyć w tym roku w 6-7 rundzie. Jak gdyby, no, co roku dzieją się dziwne rzeczy w 6-7 rundzie, ale w tym roku może być to szczególnie istotne.
Co do długowieczności Panterów, to zawsze ja mam w głowie dwa nazwiska. Jeff Figgles, on kończył karierę, jak miał 43 lata i kończył ją jeszcze jako zawodnik New York Giants. Zdobył nawet Super Bowl z Giants, to sensacyjne. A także był taki zawodnik jak Sean Landetta, czyli Panther w drużynie dekady NFL za lata 80. i za lata 90. Facet też grał do 44 roku życia, więc spokojnie, Panther to jeszcze bardziej długowieczna pozycja niż kopacz, jeżeli zdrowie pozwala. No widzicie, więc nawet i o graczach z pozycji Pantera i Kickera sobie dorzuciliśmy dwa zdania na koniec tego odcinka, bo właśnie dobrnęliśmy do końca, omówiliśmy całą defensywę. Przypomnijmy, że ty będziesz ten swój board udostępniał, że tutaj nasi słuchacze mogą się z tym zaznajomić. Jak można to znaleźć? Kiedy można to znaleźć? Powiedz tutaj w kilku zdaniach.
No myślę, że będziemy jeszcze o tym mówić w podcaście. Ja z boardem zazwyczaj czekam do samego końca, dosłownie na 2-3 dni przed draftem, dlatego wtedy możecie sobie spokojnie poszukać, na pewno wrzucimy to do nas na social media, na pewno powiem o tym w podcaście, więc nie ominiecie, na pewno.
Tak, także tego wypatrujcie, a jeśli chodzi o ten odcinek NFL po godzinach, to jest wszystko. Za tydzień pogadamy o drużynach, tych, które mają dużo wyborów, też tych, które potrzebują dobrych wyborów, a niekoniecznie mają ich bardzo wiele, o drużynach, które będą w tym drafcie rozdawać karty i będą języczkiem uwagi, więc to za tydzień, a za dwa tygodnie przeprowadzimy tradycyjny mock draft NFL po godzinach. Na razie, Kuba, muszę rozgryźć, jak, bo zawsze się dzielimy wyborami parzyste, nieparzyste. Vikings mają dwa, oba są nieparzyste, a Patriots mają trójkę, która też jest nieparzysta, więc jakoś to będziemy musieli rozwikłać, chyba może że nagle
Może założymy z góry, że Vikings robią trade-up po czwórkę.
No właśnie się zastanawiam, czy nie dopuścić przypadkiem wymian w tegorocznym naszym mock draftcie, bo raczej się we wcześniejszych latach trzymaliśmy sztywno tego, jak to jest obsadzone. Dowiemy się, może w ciągu 2 tygodni dojdzie do jakiejś wymiany, więc celowo ten mock draft zawsze jest naszym ostatnim odcinkiem przeddraftowym, więc tak wygląda rozkład jazdy NFL po godzinach na najbliższe 2 odcinki. No i cóż, w tym to już jest koniec. Stawiamy kropkę. Raz jeszcze zapraszamy do wspierania nas w Patronite, czyli patronite.pl/NFLPG. Usłyszymy się za tydzień. Jest ciepło, korzystajcie z pogody. Wiosna szybko zamieniła się w lato. W zasadzie wiosny nie było, więc korzystajcie z tego lato, tej lato wiosny, jak to można chyba w tym momencie nazwać. Więc miłego tygodnia, udanego wypoczynku na łonie natury. No i cóż, będziemy Wam towarzyszyć w słuchawkach już w przyszłym tygodniu w NFL po godzinach. Do usłyszenia. Pa, pa.